Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sześćdziesiąt pięć lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Oddamy głos bohaterom i świadkom tego wielkiego zrywu ludności stolicy, który zakończył się po 63 dniach i kosztował życie ponad 10 tysięcy powstańców i 200 tysięcy cywilów. W magazynie zaprezentujemy także najnowsze numery Posłańca i Miejsc Świętych, a zaczynamy od watykańskich aktualności. 1 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Siedmiuset uczestników i organizatorów Mistrzostw Świata w Pływaniu odbywających się w tych dniach w Rzymie wypełniło dziedziniec rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Benedykt XVI zwrócił uwagę na piękno artystyczne sportu, przede wszystkim jednak na jego aspekt etyczny. Zachęcił młodych sportowców, by przykładem poświęcenia i dyscypliny uczyli swych rówieśników, jak należy żyć. Sport bowiem winien być szkołą formującą do wartości ludzkich i duchowych, służąc wzrastaniu osoby i kontaktowi ze społeczeństwem.
Śledząc te Mistrzostwa Świata w pływaniu i podziwiając osiągnięte wyniki, nie trudno zdać sobie sprawę, jakimi możliwościami obdarzył Bóg ludzkie ciało i do jakich doskonałych celów może ono dojść. Jakżeż więc nie dziękować Panu za to, że dał ciału człowieka taką doskonałość, że ubogacił je pięknem i harmonią, które można wyrazić na tyle różnych sposobów. Kościół troszczy się o sport uprawiany nie jako cel sam w sobie, ale jako środek, jako cenne narzędzie doskonałej, harmonijnej formacji całej osoby. Wy, drodzy sportowcy, jesteście wzorami dla swych rówieśników. Wasz przykład może być dla nich decydujący w pozytywnym budowaniu własnej przyszłości. Bądźcie więc mistrzami w sporcie i w życiu.
Organizatorem rzymskich mistrzostw jest Światowa Federacja Pływacka, do której należy około 200 krajów. Uwzględniając międzynarodowy charakter tych zawodów, papież wskazał, że język sportu jest uniwersalny. Przekazując pozytywne przesłania, przyczynia się do budowania świata bardziej braterskiego i solidarnego.
Benedykt XVI jest głęboko zasmucony śmiercią Corazon Aquino. Zapamięta ją jako kobietę głębokiej i niezachwianej wiary, zapewnił w imieniu papieża kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie kondolencyjnym. Była prezydent Filipin zmarła dziś w nocy, miała 76 lat. Była pierwszą na kontynencie azjatyckim kobietą pełniącą urząd głowy demokratycznego państwa.
Episkopat Filipin jednoczy się w żałobie z rodziną Aquino i z całym narodem po odejściu niezwykłej kobiety, która przez 6 lat była prezydentem naszego kraju, powiedział z kolei arcybiskup Angel Lagdameo. Przewodniczący filipińskiego episkopatu dodał, że zmarła była ikoną demokratycznej rewolucji w kraju i za granicą.
We współpracy z nieżyjącym już kardynałem Jaime Sinem, metropolitą Manili, Corazon Aquino przeprowadziła z milionami Filipińczyków rewolucję różańcową. W sposób bezkrwawy obaliła w 1986 roku brutalną dyktaturę Ferdinando Marcosa. Wygrywając wybory prezydenckie, zakończyła na Filipinach okres wojskowego reżimu i przewrotów politycznych, które 3 lata wcześniej doprowadziły do zamordowania jej męża.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Sierpniowy, wakacyjny numer miesięcznika Miejsca Święte przybliża czytelnikom postać błogosławionej Bronisławy Odrowążówny.
Sylwia Wośko.
W tym roku przypada bowiem 750. rocznica śmierci tej polskiej siostry Norbertanki, której życie przypadło na trudne dla ojczyzny czasy. Początek XIII wieku, najazdy tatarskie, epidemie, głód i ona, skromna kanoniczka ze zwierzynieckiego klasztoru, która w wieku 16 lat, porzuciwszy zasobny dom, przywdziała biały, skromny habit. Całe swoje życie związała ze zwierzyńcem. Właśnie tam, na przyklasztornym wzgórzu, miała słynne widzenie. Ujrzała postać Zbawiciela niosącego krzyż i usłyszała: Bronisławo, krzyż mój jest Twoim krzyżem, ale też i chwała moja Twoją będzie chwałą. Dzisiaj miejsca święte zachęcają do odwiedzenia miejsc związanych z błogosławioną Bronisławą. Do odwiedzenia klasztoru w Zwierzyńcu, obecnie jednej z dzielnic Krakowa, gdzie nieprzerwanie od 847 lat mieszkają siostry norbertanki, oraz do kaplicy na wzgórzu Sikornik, upamiętniającej zarówno wizję, jak i śmierć Bronisławy. W miesięczniku znaleźć można opisy innych, mniej znanych klasztorów, które dawniej należały do zgromadzenia norbertanek. Z okazji ogłoszonego niedawno roku kapłańskiego, sierpniowe miejsca święte przypominają również postać świętego Jana Marii Vianneya, zwanego świętym proboszczem z Ars. Autorzy odwiedzili Ars, niewielkie francuskie miasteczko, które za sprawą tego wyjątkowego księdza stało się centrum sztuki spowiadania. Miesięcznik zaprasza także do Zduńskiej Woli i miejsc związanych ze świętym Maksymilianem Kolbe.
Historia zna wielu męczenników za wiarę, której wyznawanie często wiązało się z zagrożeniem życia czy narażeniem się na prześladowania.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
W naszych czasach niestety wiele się nie zmieniło. Wciąż giną ludzie tylko z tego powodu, że są wyznawcami Chrystusa. Jednak wielkim dramatem dzisiejszego, nowoczesnego, zachodniego społeczeństwa jest także i to, że mają miejsce, przenikając subtelnie w najgłębsze pokłady ludzkiej psychiki, prześladowania za wiarę czynione w imię prawa do wolności. Zawoalowana walka z wiarą i Kościołem, a także chrześcijańskim systemem wartości, przybiera różne formy. Kto dziś broni nienarodzonych dzieci, może zostać oskarżony o nieposzanowanie wolności wyboru kobiety. Kto będzie przeciwny pozaustrojowej produkcji embrionów, może stać się przeciwnikiem szczęścia bezdzietnych małżeństw. Kto powiesi na ścianie swego biura krzyż lub przeżegna się przed posiłkiem w restauracji, może zostać uznany za średniowiecznego oszołoma gwałcącego prawa do wolności sumienia ludzi niewierzących. Być wierzącym w naszych czasach jest coraz trudniej. W imię wolności. Czy zatem jeszcze wolno wierzyć? Pytamy na łamach sierpniowego numeru Posłańca. Zagadnienie wolności wiary w różnych aspektach podejmuje w wywiadzie ksiądz biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Patrzymy na przykład błogosławionego Jana Chrzciciela Suzy i jego towarzyszy, męczenników rewolucji francuskiej, wpatrujemy się również w bohaterską postawę proroka Daniela. Czy ich odwaga i bezkompromisowa służba Bogu mogą być umocnieniem i wzorem dla nas, ludzi zsekularyzowanego zachodniego świata XXI wieku? W sierpniu, okresie wypoczynku i urlopów, nie może zabraknąć w numerze także podróży. Zgłębiamy duchową istotę pielgrzymowania i zachęcamy do turystycznej wyprawy na jedną z włoskich pereł, wyspę Capri. Obchodząc liturgiczne uroczystości tego miesiąca, zapraszamy do nawiedzenia pięknych sanktuariów, przemienienia Pańskiego w Królówce i w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starej Wsi. Zapraszam zatem serdecznie do osiągnięcia po sierpniowy numer Posłańca i życzę dobrej lektury.
Grają nam granaty z tenów szczęk. Śmierć kosi niby łan, lecz my nie wiemy, co to lęk.
65 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, w tak zwaną godzinę W, wybuchło Powstanie Warszawskie. Wielki zryw ludności stolicy. Za broń, jeśli tylko była dostępna, chwycili nie tylko żołnierze należący do Armii Krajowej, ale również zwykli mieszkańcy Warszawy, w tym wielu młodych, a nawet bardzo młodych ludzi. Z pomocą pospieszyli także duchowni. Niemal każdy oddział miał swego kapelana. Żyjący powstańcy mają nadzieję, że ich walka nie zostanie przez potomnych zapomniana. Materiał Rafała Łącznego.
Granaty z tenów szczęk, śmierć kosi niby łan, lecz my nie...
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego są jedną z niewielu okazji, by powrócić pamięcią do wydarzeń z 1944 roku. Ich uczestnicy chętnie opowiadają o swych doświadczeniach, często bardzo młodzieńczych. Gdy bowiem rozpoczynało się powstanie, wielu żyjących dziś kombatantów miało po 16 czy 20 lat. Maja Galica Zaręba, pseudonim Maja, w powstaniu brała udział w 4. plutonie 4. kompanii batalionu TUM zgrupowania Kryska. Miała wtedy 16 lat.
Był stworzony taki 4. pluton, nazywał się Wypadówka i właśnie do niej należałam, byłam tam łączniczką. Rolę sanitariuszki tak samo pełniłam. Kompania była cały czas na Czerniakowie. Podlegała kapitanowi Siekierze, który został ranny i potem przejął go kapitan Kryska, a po jego zranieniu przyszedł do nas Radosław i byliśmy pod dowództwem Radosława właściwie do samego końca.
Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego.
Przygotowania do powstania to były chyba lata, z tym, że ono nie miało objąć tylko Warszawy, ale cały kraj, bo to było po prostu bardzo wielka akcja. I wydaje mi się, że po prostu było nieuniknione. Gdyby nie zaplanowano go i nie zdecydowano o tej godzinie, to on i tak by był. Bo właściwie już strzały rozlegały się, właściwie zgrupowania tworzyły się od kilku dni na strzały na ulicach. Czy powiedzmy to, że komuś wysypała się amunicja, to były rzeczy już powszechne przed powstaniem. Także sama godzina, właśnie, na którą wielu nie zdążyło do swoich, tych wynikała z tego, że były różne zablokowane miejsca, gdzie już Niemcy właściwie nie bardzo wiedząc o co chodzi, ale interweniowali i trzeba było na nich bardzo uważać, biegnąc na swoje wyznaczone miejsce.
Pierwsze strzały Powstania Warszawskiego padły na Żoliborzu. Janusz Kieszczyński, pseudonim Kuśtyk lub Kajtek, należał do zgrupowania Żywiciel właśnie na Żoliborzu. Wielu nie wiedziało nawet, że powstanie się rozpoczęło.
Tam był początek powstania, z tym, że mnie nie zastał, bo to był jeden oddział, który szedł z bronią na Suzina do kotłowni. Tam się nic nie działo wtedy. To znaczy ani Niemcy, ani powstańcy. Gdańska był teren opuszczony, bo wyszli do Kampinosa na dozbrojenie żub. Ukraińcy, którzy byli w szkole gazowej z drugiej strony, tej Gdańskiej 2, wymordowali tam na Beniowickiej wszystkich mieszkańców domu, ale bali się wejść na Gdańską 2. Tam jeszcze dwóch takich kolegów, jeden Obwieś miał pseudonim, a drugi Boj, Okulewicz i Harland, na rogu tej ulicy Gdańskiej z Beniowisko ustawili karabin maszynowy MG-42, ręczny karabin maszynowy, i pruli tą Beniowicką. Niemcy myśleli, że dom jest obsadzony przez powstańców i nie zaatakowali.
Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, pseudonim Motyl, dziś prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przyznał, że w czasie walk nie zastanawiano się, czy warto było podejmować powstańczy trud.
W czasie walk człowiek w ogóle o takich rzeczach nie myśli. Tym jedynym zadaniem to jest unicestwienie wroga, no i zwyciężyć w danym momencie. Były takie sytuacje, że całe kamienice się nad nami waliły, ginęły całe plutony, a kilku ocalało, prawda, nas tutaj na Mławskie przecież. To było tak długo, jak przyjeżdżałem w 1947 roku, jeszcze ta ściana stała z tą wnęką, z tym tapczanem, gdzie myśmy się razem z majorem Witoldem, moim adiutantem, Gryfem Dębickim, i ja ocaleliśmy. Nas trzech ocalało i ściana ta została z tą wnęką, z tym tapczanem. Cała kamienica runęła. Zginęło wtedy ogromna ilość żołnierzy.
Deszcz jesienny, deszcz, bębni w hełmu star. Idziesz młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal.
W powstaniu wzięło udział około 150 duchownych jako kapelani poszczególnych oddziałów i szpitali polowych. Stanowili oni integralną część Armii Krajowej. Dzięki temu w 1944 roku niemal każdy oddział miał swojego kapelana. W 4. plutonie, w którym łączniczką i sanitariuszką była Maja Galica Zaręba, posługiwał ksiądz Józef Stanek, pallotyn.
Nasz ksiądz to jest właśnie ten ksiądz, który został przez Niemców dramatycznie właściwie powieszony przy kościele na Solcu. Ksiądz Stanek, który został już przez naszego Ojca Świętego, przez Jana Pawła II, wyniesiony do godności, jest błogosławiony. I to był kapelan, którego znałam na co dzień. Spotykałam go, bo on pomagał nieraz przenosić rannych w takich dramatycznych momentach. Przeciągał jednego z naszych kolegów, na przykład, któremu uratował życie właśnie tym, że go schował za załamkiem, czy za podwyższeniem, gdzie już go strzały, zanim można go było transportować. On się do tego włączał, był wspaniały. Dużo no starszy był od nas oczywiście, ale to była wspaniała postać.
Ksiądz Józef Stanek został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wraz z drugim pallotynem, księdzem pułkownikiem Józefem Jankowskim, pseudonim Budwicz, który stał na czele powstańczego duszpasterstwa. Do dziś w powstańcach drzemią wspomnienia walk. Jak przyznają, trudno je wymazać z pamięci.
Ja byłem w harcerstwie, malowałem te PW i tak dalej, zbierałem odłamki z kolegami tam. Dwóch stało na świecy tak zwane, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, a tutaj się kradło się ze szkoły atrament, rozwodniało się trochę i jakimś pędzelkiem malowało się te PW, Polska Walcząca. I to było ryzyko śmierci, bo Niemcy nie zwracali uwagi, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, czy to jest młodzieniec. Tylko jak patrol podeszła, to jak widział, że ktoś malował Polska Walcząca, to po prostu pruli. Zwyczajnie. Albo się uciekło, albo nie.
Najgorzej wspominam moment decyzji, kiedy już nie było innego wyjścia, tylko przeprawa przez Wisłę. Było wiadomo, że uda się albo nie. Myśmy nie mieli innego wyjścia. Sam fakt, że powstanie upada i że my musimy go opuścić, był dramatyczny. To był dramat, tak. Wielu nie chciało w ogóle przepłynąć, właściwie zginęło. Kilku znanych mi ludzi, którzy kolegów naszych, naszej kompanii, którzy uważali, że oni jeszcze muszą być do końca, ale to już było właściwie samobójcze prawie.
Ja byłem bardzo blisko pułkownika Radosława, a pułkownik Radosław to jest jedyne zgrupowanie, które od Woli, Muranowa, Starego Miasta, Czerniaków przecież cały, potem kanałami na Mokotów i z Mokotowa na Śródmieście. Garstka nas dosłownie z 6 tysięcy, jacyś rozpoczęliśmy walkę, to tam do niewoli poszło 100 kilku tylko z Radosława. A ja jako ranny razem z Radosławem kilkunastu przez Pruszków poszliśmy do szpitala. No a już w powstanie, do co kanale wiedzieliśmy, że ja po pomocy po 16 września, kiedy desant berlingowców nie udał się, no to wiedzieliśmy, że już absolutnie nie ma najmniejszych szans, żeby powstanie przetrwało.
Powstanie warszawskie, które jak przewidywano miało trwać zaledwie kilka dni, zakończyło się po 63 dniach walk. Wśród ofiar było ponad 10 tysięcy żołnierzy i prawie 200 tysięcy cywilów. Stolica została niemal doszczętnie zniszczona. Ludność Warszawy musiała uciekać z miasta. Około 400 tysięcy osób udało się do okolicznych miejscowości – Łowicza, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego, Pruszkowa, Komorowa czy Łodzi. Żyjący powstańcy mają nadzieję, że pamięć o ofierze ich oraz ich towarzyszy broni nie pójdzie w zapomnienie. I chyba tak się nie stanie. Przez 5 lat działalności Stołecznego Muzeum Powstania Warszawskiego miejsce to odwiedziło 2 miliony osób.
Materiał w 65. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przygotował Rafał Łączny. I na tym kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.